po sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok.
W audycji Po Sąsiedzku wita Państwa Sławomir Sawczuk. W tym programie mówimy o naszych nowych sąsiadach, migrantach i uchodźcach przybywających do naszego kraju. Dziś porozmawiamy o sytuacji i problemach dzieci wojennych uchodźców z Ukrainy w Polsce, a także o projekcie W Grupie Najlepiej skierowanym do białostockich seniorów, w którym wzięli udział także seniorzy z Ukrainy. Dowiemy się także o dezinformacji, fejkowych informacjach i hejcie w sieciach społecznościowych skierowanych przeciwko ukraińskim wojennym uchodźcom w Polsce, Czechach i Słowacji.
Po sąsiedzku.
Wkrótce zakończenie roku szkolnego. W polskich szkołach uczy się ponad 200 tysięcy dzieci z Ukrainy. O dzieciach uchodźcach w szkole, o tym jak sobie radzą po kilku latach od początku pełnoskalowej wojny, przebywając poza ojczystym krajem, między innymi o tym rozmawiamy z asystentką międzykulturową z poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 2 w Białymstoku, Aliną Tkaczyk. Jak zmieniała się liczba uczniów z Ukrainy w ostatnich latach?
Do 2024 roku tak jakby można by było też obserwować taki trochę spadek. Natomiast po tym, jak rząd wprowadził taki obowiązek szkolny, czyli dzieci ukraińskie już by musiały być zapisane do szkół, ponieważ no, tam różne te świadczenia, 800+, już by rodzice nie otrzymywały na dzieci, to oczywiście ta liczba też wzrosła. Chociaż bym też nie do końca powiedziała, że to związano z pieniędzmi, tylko że z takim też rozumieniem, że mieszkam w Polsce, no to już mam wykonywać jakby mój obowiązek w Polsce, też wykonywać takie zasady polskie. I tutaj już obserwuję, że ta liczba uczniów ukraińskich w szkołach polskich wzrasta.
A czy Białystok to jest to stałe miejsce? Bo wiadomo, że ludzie czasami zmieniają też lokalizację już wewnątrz Polski.
Białystok akurat jest dobrym takim miejscem, dobrym miastem dla mieszkania, też dla tego, żeby dzieci zapisywać do szkół. W ogóle dla dzieci jest tak na słuchu, czyli słyszę, że jest tak w porównaniu z innymi miastami dosyć bezpiecznym miejscem i komfortowym. To tak akurat takie zwrotne informacje od rodziców mam. Natomiast czasami zmieniając taką lokalizację, gdzie chcą zamieszkać czy w jakimś innym miejscu, to wybierają miasta, miejscowości, gdzie na przykład mieszka już rodzina albo praca. To jakby powody takie, praca i rodzina, ale tak naprawdę to takich sytuacji jest bardzo mało, czyli pozostają tam, gdzie już mieszkają od kilku lat, od jakiegoś czasu.
Po 2022 roku wkrótce było dużo takich programów, akcji skierowanych do uczniów ukraińskich, język polski, te dodatkowe lekcje. Czy te programy są aktualne, czy już raczej jak odchodzimy od tego?
Są aktualne, ale nadal realizacja tych programów, takiego wspierania postaci lekcji języka polskiego, to wygląda trochę tak, że to są zajęcia grupowe z wiedzą na różnym poziomie języka polskiego i nie zawsze to dziecko, które ma taki deficyt wiedzy albo słownictwa w języku polskim nadąża nawet na tych grupowych zajęciach za innymi dziećmi, za grupą na tych dodatkowych lekcjach języka polskiego przeznaczonych dla dzieci ukraińskich.
Początkowo wiele osób myślało, że ten powrót będzie dosyć szybki do Ukrainy i kontynuowało naukę online w szkołach ukraińskich. Czy to nadal trwa, czy już też odchodzi się od tego?
Trwa, chociaż zmniejsza się ilość dzieci ukraińskich, które wykonują ten obowiązek szkolny w ukraińskiej szkole. Natomiast też obserwuję, że szkoły ukraińskie znów z powrotem zapraszają dzieci ukraińskie mieszkające już za granicą, a zwłaszcza tu w Polsce, do szkół ukraińskich, ponieważ zaczynają znikać szkoły. Czyli tu tak z jednej strony taka obawa o to, czy ta szkoła nadal będzie istniała w Ukrainie, a z drugiej strony rodzice nadal nie mogą 100% powiedzieć, co będzie za kilka lat, bo nie wszystkie dzieci mają powodzenia w polskiej szkole, czyli uczą się z powodzeniem polskiej szkoły. Nie wszystkim dzieciom, nawet nie większości, jakby mają już jakieś plany na to, co dalej będzie po tej nauce w polskiej szkole. Nadal w rodzinach brzmi często, że my wrócimy do Ukrainy. I rodzice czasami już nawet wypisując dziecko z ukraińskiej szkoły, znów z powrotem szukają miejsca dla swojego dziecka i znów wracają na tak zwane domowe nauczanie.
Kwestia nauczania języka ukraińskiego, bo dzieci, obywatele Ukrainy nie mogą uczyć się w ramach tego programu dla mniejszości, no ale otwiera się możliwość wprowadzenia ukraińskiego jako języka obcego w szkołach.
Czekam na to. Tak jak ostatnio słyszałam nawet od psychologów, że dziecko będzie o wiele szybciej i łatwiej przyswajało język obcy, tutaj mówimy już o języku polskim nawet, i naukę w języku polskim, jeżeli będzie kontynuowało naukę albo nawet poszerzało to słownictwo w języku ukraińskim, swoim.
Pani jest asystentką międzykulturową. Tych asystentów też kiedyś było więcej chyba w szkołach. Teraz raczej paramy się z tym problemem, że jest pomysł na asystentów, ale chyba pieniędzy na to nie ma.
Pieniędzy są, tylko że czekają, póki aż ten taki fundusz pomocy otworzy się na realizację tego projektu. Jest zaplanowana konkretna ilość osób, które będą zatrudniane w szkołach polskich. Bardzo dobrze opracowany ten program jest, ukierunkowany na integrację społeczeństwa, bo nazwy tak nie tylko dzieci z Ukrainy, ale trochę idzie takie zwlekanie. Mam nadzieję, że już w lipcu ruszy ten projekt, żeby to już na wrzesień dzieci miały wsparcie w postaci asystentów międzykulturowych.
Właśnie, a do pani jako do asystentki, to z jakimi głównie problemami pani się spotyka?
Teraz pracuję akurat w poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2. Tak naprawdę już trochę mniej mam takiego kontaktu z dziećmi w szkołach, w środowisku szkolnym. Natomiast obserwuję dzieci, które idą ze szkół, zwracają się po pomoc, po informacje do poradni albo po prostu poszukują wsparcia. To nie musi być poradnia też. Trudności uważam, że nawet takie trochę poważniejsze teraz u dzieci ukraińskich pojawiają się, ponieważ zauważam tak, że pierwsze lata dla tych dzieci, ich rodziców też oczywiście były takim czasem przetrwania, czyli tak naprawdę zamrozili swoje emocje, może nie wszyscy, ale dosyć dużo takich osób teraz spotykam. Czyli takie zamrożone emocje są w takim okresie ani żadnego rozwoju, ani też nie pokazywali nawet swoich jakichś takich większych potrzeb. Czyli to zaspokajali potrzeby, tam jedzenie, praca, gdzieś tam miejsce do spania. A teraz tak jakby patrzę, zaczynają wyłazić takie kwiatki w postaci różnych takich trudności psychologicznych, czasami psychicznych, czasami po prostu zdrowotnych, takich, które no po prostu to wykazuje się na zdrowiu. I wychodzą takie choroby, których nikt się nie spodziewał. To tu już mówię takie przewlekle, to po prostu to, co ciążyło na tych dzieciach i rodzicach. Też zauważyłam, że na przykład pracując z grupą dzieci cudzoziemskich, zobaczyłam, że mają trudności w ogóle w takim dostosowaniu się do zasad, ale nie dlatego, że nie znają zasad, tylko dlatego, że nie mogą, nie dają rady. Już na tyle siebie trzymali w takich granicach, tak długo, to było ciężko. Oni w tym dorastali, że teraz nie dają rady dostosować się do tych zasad, które już są na ten czas. I ponieważ tej liczby dzieci coraz jest więcej, to dla mnie już takie powstaje też takie zadanie, pytanie, czym dalej możemy pomóc, żeby nadążyć, żeby podążyć za nimi, żeby dać im takie jakby wsparcie.
Z pani obserwacji ta integracja w szkołach się udaje? Czy oni zaczynają tworzyć społeczności takie wspólne, czy to raczej są czasami dwie grupy? Są obcokrajowcy w Białymstoku, Ukraińcy i Białorusini, a reszta klasy polska.
To zależy od dorosłych, zawsze. Uważam, że integracja dzieci w szkołach, nieważne w jakim wieku, to akurat jest zadaniem dorosłych osób, nauczycieli, pracowników, terapeutów, psychologów, wszystkich w organizacji pozarządowych, wszystkich, żeby pokazać dzieciom, pomóc dzieciom zintegrować się. Dzieci sami trudno integrować się w społeczeństwo, które tak naprawdę boryka się ze swoimi jakimiś tam trudnościami wewnętrznymi, jeszcze same siebie poznaje dziecko każde w każdym wieku, a tutaj nagle weź ty przyjmij nowego, obcego człowieka, który też ze swoim jakimś ciężarem przyszedł i też ze swoim humorem, charakterem, jakimiś tam marzeniami i w ogóle z obcego kraju, nie mówiący w twoim języku. No to jest trudno. Tutaj uważam, 100% to jest zadanie dla dorosłych.
Po sąsiedzku.
Kolejna grupa wrażliwa wśród uchodźców, imigrantów to seniorzy, osoby, które często po przyjeździe do obcego kraju skazane są na życie w samotności, bo nie znają języka, a w ojczystym kraju zostawili swe całe dotychczasowe życie. Fundacja Empatia realizowała projekt w grupie Najlepiej, skierowany do białostockich seniorów, w którym wzięli udział także uchodźcy.
W tamtym roku zapraszaliśmy tytułem Dobrze w domu, ale w grupie najlepiej.
Beata Cwalin z Fundacji Empatia.
Tegoroczna edycja nosi tytuł W grupie najlepiej. I tym samym faktycznie pojawiło się sporo osób, które uczestniczyły rok temu i przyszły do nas też jakby w tej edycji. Bardzo podobne też zaproponowaliśmy spotkania w tej samej jakby formule, ze względu na fakt, że dofinansowanie, które otrzymaliśmy rok temu, było dokładnie takie same jak tego roku, więc jakby też możliwości pozostały te same. Tym samym seniorzy mieli okazję z nami pląsać przy muzyce albo artystycznie podziałać, tudzież literacko się porozwijać. I w tych trzech formułach faktycznie dosyć cyklicznie, ale stosunkowo krótko, wszyscy to podkreślają, że tak naprawdę projekt przewidziany na 8 spotkań to tak naprawdę 2 miesiące pracy, tym samym czują trochę niedosytu. I za każdym razem w ankietach ewaluacyjnych podkreślają to, że chcieliby dłużej, więcej, mocniej, bardziej z zaawansowaniem po to, żeby korzyści własne osiągnąć. Na przykład superdykcję czy intonację, o której na przykład wspominał jeden przed chwileczką z uczestników. Można by było dodać, że nowością tegorocznej edycji jest fakt, że po raz pierwszy dołączyli do nas ludzie z mniejszości narodowych. Pewnie ma to związek z faktem, że jedną z fundatorek jest Ukrainka. My też prowadzimy projekt dla dzieci i tym samym jakby mamy kontakt z opiekunami, dziadkami, rodzicami, dzieci i chcąc nie chcąc obija się to o uszy, śledzą naszą stronę na Facebooku, tym samym jeśli coś się ogłasza, to nabrali odwagi tym razem i przyszli.
W tym projekcie wzięli udział uchodźcy z Ukrainy.
Julia Panasiuk z Fundacji Empatia.
Babci naszych dzieci, jakie przychodzą do nas na zajęcia na Rocha 3. Od UNICEF-a projekt mamy z dziećmi, a teraz mamy projekt na białostockich emerytów. Wiadomo, że tutaj sporo mieszka emerytów i z Ukrainy, i z Białorusi. I nasi babci i dziadki naszych dzieci przyszli do nas w ten projekt i nawet prosili się, że chcemy, bo chcemy trochę więcej między ludzi, chcemy porozmawiać, chcemy trochę może jakieś wiersze. I jakraz to było tak, że my napisaliśmy ten projekt na 3 różnych działania, to teatr, wiersze, śpiewać i artystycznie co nieco. I taneczni tancy. Oni chętnie chodzili, bawili się. I to dla nich bardzo dobrze z językiem. Bardzo dobrze na te, żeby oni nie tak bali się pójść nawet do sklepu coś kupić, porozmawiać, żeby oni zrozumieli, że ich też rozumieją, że może nie wszyscy słowa znają, ale tutaj coś nie znają, podpowiadają im. Oni między sobą zakolegowali, chodzą razem tam do teatru, już takie więcej ciaśni związki zaczęli się. I to dla nas jest sukces.
Co za żona? Chyba pójdę i przeproszę.
Włożył czapkę, wdział kalosze i do czapki znowu puka.
Czego pan tu u mnie szuka?
Chce się żenić?
Pan na męża, po co pan się nadwyręża? Szkoda było pańskiej drogi, drogi panie, na sponogi.
Любов Тельна, я приїхала 5 марта 2022 року з міста Харкова.
Nazywam się Lubow Telna. Przyjechałam 5 marca 2022 roku z Charkowa. Na te spotkania trafiłam, bo wożę wnuka na zajęcia fundacji i dowiedziałam się o tym projekcie. Tutaj wspólnie śpiewaliśmy, tańczyliśmy, rozmawialiśmy. To bardzo fajny projekt. Dał mi dużo po tym, co przeżyłam. Niezbyt dobrze znam język polski. Jestem po udarze i rozumiem po polsku, ale rozmawiać nie potrafię. Dlatego przyszłam tutaj, żeby mieć kontakt z ludźmi. A taki kontakt dużo daje. Lepiej rozumiem teraz po polsku. Poznałam ludzi i tę znajomość podtrzymujemy.
Spilkowanie to zwyczajnie bardzo dobre. Pierwsze, polsko rozumiesz. Drodzy, tak. I tak spilkujemy się.
Po portal Nasz Wybór wspólnie z portalami Pro UA w Pradze i Noweny zi Słowaczczyny w Bratysławie realizują projekt Zwalczanie dezinformacji odnośnie ukraińskich uchodźców w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Redaktorka naczelna portalu Nasz Wybór, Oksana Kuzmenko, opowie o fejkach na temat ukraińskich uchodźców poszerzanych w sieciach społecznościowych. Chociaż każdy kraj w tej dziedzinie ma swą specyfikę, ale wiele wątków w dezinformacji w Polsce, Czechach i Słowacji wykazuje duże podobieństwo.
Możemy zauważyć, że są podobne dezinformacje związane z Ukraińcami w tych krajach. Przede wszystkim chodzi o to, że Ukraińcy panoszą się w tych krajach, a też, że mają bardzo dużo świadczeń socjalnych i że bardzo dobrze im się żyje w tych krajach, czyli że lepiej aniż Polacy, że polskie państwo robi wszystko, żeby Ukraińcom w tych krajach żyło się lepiej aniż Polakom, co oczywiście nie jest prawdą i to można przeczytać w naszych biuletynach. Piszą o tym i koledzy ze Słowacji i z Czech i my też o tym bardzo często piszemy i dowód na to mamy w ostatnim raporcie UNHCR, przygotowanym przez grupę Deloitte, gdzie bardzo dobrze i bardzo szczegółowo jest zbadane o tym, że ponad 70% ukraińskich uchodźców są zatrudnieni w Polsce, że płacą podatki i że wkład Ukraińców do PKB Polski wzrósł o 2,6%. To jest jeden z takich bardziej poszerzonych narratywów. To, co wiąże się z tym, że też są niewdzięczni, co też oczywiście nie jest prawdą. Taka jeszcze jest ciekawostka związana z tymi fejkowymi informacjami, to, że Ukraińcy nie chcą współpracować i nie warto z nimi współpracować. Bardzo w ostatnich 2 latach, bo po 2022 roku bardzo było pozytywne przyjęcie Ukraińców w Polsce i bardzo potężne było wsparcie przez Polaków. Natomiast przez ostatnie 2 lata widzimy spad tego zainteresowania pomocą Ukrainom i też wracają takie tematy, które od lat są takimi pretekstami do poszerzenia dezinformacji. To jest historyczne pytanie na temat oczywiście Wołynia i współpracy polsko-ukraińskiej w tym zakresie. Bardzo niedawno był postęp w tej współpracy. Zapoczątkowany proces ekshumacji był w Pużnikach i właśnie wokół tego bardzo dużo też dezinformacji zostało poszerzone. Akurat to, że Ukraińcy nie chcą współpracować, to był fake o tym, że Ministerstwo Kultury Ukrainy opublikowało dokument, że przerywa współpracę po tym, jak Sejm Polski uznał 11 lipca za święto państwowe. Co jest też ciekawe, że dużo ostatnio fejków jest związane z symbolami narodowymi Ukrainy i tak jak po 22 roku, po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie bardzo dużo było flagów ukraińskich i symboli ukraińskich w przestrzeni publicznej Polski, to teraz tak nie jest i widzimy, że bardzo dużo też takich dezinformacyjnych operacji jest związane akurat z tymi symbolami Ukrainy. Ostatnio to była sytuacja, kiedy w mediach społecznościowych była poszerzona informacja o tym, że można zdejmować flagi ukraińskie i nic za to nie będzie. Ostatnie wybory prezydenckie bardzo rozkręciły tematy antymigranckie, zwłaszcza antyukraińskie. I na tych tematach skupiały się nie tylko ultraprawicowe partie, takie jak Konfederacja i przedstawicieli jak Grzegorz Braun albo Sławomir Mentzen, ale też i kandydat, który został prezydentem, Karol Nawrocki i również kandydat od Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski. Jeżeli na przykład w sytuacjach Trzaskowskiego i Nawrockiego chodziło to o wypłaty świadczeń socjalnych dla Ukraińców, jak na przykład pomoc finansowa dla dziecka 800+, to w sytuacji z Konfederacją wykorzystywano to było bardzo dużo antyukraińskich takich sygnałów i w przedwyborczej kampanii było widać, że na przykład Grzegorz Braun przed wyborami przyjechał na miejsce pochówku Ukraińców na Górze Monastyr, a Sławomir Mentzen nawet był we Lwowie i robił nagrania obok pomnika Banderze. Czyli ten temat antyukraiński bardzo często był wspominany, nawet jeżeli nie wprost, to z pewnymi insynuacjami. To wszystko jest podgrzewane też przez, domyślamy się, że rosyjską propagandę, bo to, że Polacy i Ukraińcy nie mogą dogadać się, bardzo oczywiste jest to, że z tego korzysta Rosja. I widzimy, że na przykład te symboli i zrywanie flag ukraińskich i poszerzanie informacji, że Ukraińcy panoszą się i że bardzo dobrze im się żyje w Polsce. Widzimy w social mediach, to jest propagowane przez albo accounty, albo postaci, które wcześniej były związane z Rosją albo z poszerzaniem takich rosyjskich narratywów. To jest bardzo ciekawe, że ta dezinformacja wkracza w różne sfery życia. Chodzi nie tylko o, powiedzmy, gospodarkę. Ostatni fake, który był poszerzany przez takie akaunty, które poszerzały wcześniej prorosyjskie treści, to jest informacja o języku ukraińskim w polskich szkołach jako drugim. Możliwość tego, że uczniowie z Ukrainy będą wybierać język ukraiński jako drugi opcji, jako to, że polskie uczniowie tracą możliwość nauczania jakichś, powiedzmy, więcej perspektywnych ich pozycji języków jako niemiecki albo francuski. Jest to sytuacja niezgodna z prawdą, co zresztą było opublikowane na stronach Ministerstwa Edukacji. Ministerstwo Edukacji nie robi żadnych przywilejów dla języka ukraińskiego. To jest taka ciekawa sytuacja, że możliwość dodania języka ukraińskiego i uczenia się języka ukraińskiego w polskich szkołach istnieje od 2017 roku. Nie było to bardzo poszerzone. Ale sytuacja trochę zmieniła się po tym, jak nastąpiły zmiany do specustawy o pomocy Ukraińcom, czyli wtedy, kiedy dzieci ukraińskie mają obowiązek uczęszczenia do szkół polskich. Więc powstało pytanie, jak te dzieci mogą nie stracić kontakt z Ukrainą i z ukraińską kulturą. Są różne oczywiście warianty tego, jak będą trzymać ten kontakt, ale jeden z nich to jest możliwość uczenia się języka ukraińskiego w szkole jako drugiego obcego. I właśnie o tej możliwości zaczęło się mówić głośno od niedawna. Ambasada Ukrainy w Polsce zachęca rodziców pisać do szkół, żeby taką możliwość nadali. Ale oczywiście to, że będą pisać prośby, jeszcze nie oznacza, że będą uczyć się, bo to zależy od szkoły, od możliwości finansowej, od tego, czy są nauczyciele, które mogą prowadzić takie zajęcia i też, czy jednostka, która prowadzi szkołę, może też pozwolić sobie, zwłaszcza finansowo, takie zajęcia dodać. Więc oczywiście nie oznacza, że uczniowie Polacy będą zmuszeni uczyć się też języka ukraińskiego. Bardzo ciekawe jest to, że ta gra z symbolami narodowymi już została wykorzystana w inną stronę. W mediach społecznościowych Polski poszerzane wideo, to oczywiście jest fabrykowane wideo z logotypem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, jak zostają aresztowani obywatele polscy i widać, że to Polacy są przez to, że wisi flaga polska, wisi hymn narodowy na ścianie, że wchodzą do pokoju i że bardzo brutalnie traktują tych osób. I ta informacja, to wideo sfabrykowane zostało poszerzone w Twitterze, czyli X, z komentarzami, że tak Polacy są traktowani przez to, że posługują się narodowymi symbolami. I bardzo okropne komentarze pod takimi treściami, zwłaszcza pod tym wideo, że Polacy zostali ukarani przez to, że mają te symbole narodowe. To jest bardzo dziwne, bo myśmy w redakcji zastanawialiśmy, komu w ogóle może przyjść do głowy, że w Ukrainie mogą zaaresztować osób przez to, że wisi flaga polska w budynku. No, ale jak widać, są osoby, które potrafią uwierzyć w takie coś.
Mówiła redaktorka naczelna portalu Nasz Wybór, Oksana Kuzmenko. Przykłady fejków, manipulacji i antyukraińskich narracji, które krążą w Polsce, Czechach i Słowacji, są publikowane na stronach internetowych uczestników projektu. Po jego zakończeniu zostaną zebrane we wspólnym raporcie. A czas naszej dzisiejszej audycji dobiega końca. Za uwagę dziękuję Sławomir Sawczuk, a już za chwilę w Radiu Białystok audycje w językach mniejszości narodowych, ukraińska dumka i białoruska pod znakiem pogoni. Do usłyszenia.